Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacze Radia Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Maciej Ostrowski, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz sekretarz Rady do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, a także diecezjalny duszpasterz turystów i pielgrzymów.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia i z tego, że się będę mógł podzielić paroma swoimi refleksjami na temat pielgrzymowania, turystyki czy jakichś innych form podróżowania ludzkiego.
Dokładnie tak, księże profesorze. W tej właśnie tematyce będziemy dzisiaj rozmawiać. Zbliżają się wakacje, a więc czas, kiedy bardzo wiele osób wychodzi na pielgrzymkowy szlak. Księże profesorze, w tym ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się stały, taki dynamiczny rozwój pielgrzymowania i turystyki religijnej. Według badaczy, którzy tym się zajmują, oni twierdzą, że nawet ponad miliard ludzi na świecie, w różnych religiach oczywiście, podejmuje wędrówkę w celach religijnych. Jak wytłumaczyć ten fenomen, że pielgrzymowanie, także turystyka religijna, rozwija się, pomimo tego, że obserwujemy w krajach wysoko rozwiniętych coraz większe, ogromne zjawisko sekularyzacji życia publicznego i rosnący proces laicyzacji społeczeństw?
To pewnie wszystko zależy od tego, kto jakie badania przeprowadził, ale mnie się wydaje, że w człowieku jest zawsze ta chęć spotkania się ze sferą nadprzyrodzoną, jakkolwiek by ten człowiek nazywał tą sferę, czy to jest Pan Bóg, czy to jest inna nazwa tego bóstwa, które czci, bo wiemy, że pielgrzymowanie, o którym zaczynamy tutaj mówić, to jest pielgrzymowanie do miejsc naszych, chrześcijańskich, katolickich, ale też i pielgrzymowanie swoje mają inne religie, buddyści, hinduiści, także i religie pogańskie mają swoje miejsca pielgrzymkowe. Co ciekawe, że są takie, ja to określiłem kiedyś nazwą świeckie pielgrzymki, mianowicie wędrowanie do miejsc ducha, w których wydarzyło się jakieś świeckie wydarzenie, na przykład jakaś wielka bitwa, miejsce wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie i ludzie tam się zachowują podobnie jak pielgrzymi. Może za chwilę do tego jeszcze dojdziemy, kiedy sobie zdefiniujemy, co to jest pielgrzymka czy też turystyka i okaże się, że w takich miejscach ludzie też poszukują jakichś wartości duchowych, przemyśleń swojego życia, sensu, celu tego życia, jakichś zjawisk, które gwałtownie ich dosięgły świata. Czyli może najpierw spróbujemy porozmawiać o takich podstawowych definicjach, bo warto sobie to uświadomić, że mamy takie pojęcie pielgrzymki. Prawda? Pielgrzymka to jest akt religijny, to jest wędrowanie. Prawda? Pielgrzymka to jest na pierwszym miejscu wędrowaniem, ale w celach religijnych. Chcemy spełnić jakieś akty kultu, chcemy się modlić, uczestniczyć w mszy świętej, w sakramentach świętych. Chcemy nawiedzić jakieś święte miejsce, w którym było prawdziwe albo domniemane objawienie, wydarzyły się jakieś cuda. To są pielgrzymi, prawda? Ale są też tak zwani turyści religijni. To jest takie pojęcie, które się pojawiło w ostatnich kilkudziesiątkach lat. To są ludzie, którzy łączą w sobie dwa wątki. Jeden wątek to jest ten wątek podobny do pielgrzymowania. Chcemy nawiedzić święte miejsce, chcemy się tam pomodlić, ale chcemy także poznać kulturę tego miejsca, zabytki, historię i zachowujemy się w tym momencie jak turyści. Łączymy zatem te dwa wątki. Trudno powiedzieć czasami, trzeba by w każdym wypadku to osobno rozstrzygnąć, czy w danym wędrowaniu jest więcej pielgrzymowania, czy jest więcej turystyki. Stąd też się mówi właśnie o czymś takim mieszanym, turystyka religijna.
Ale bardzo ważne, że w tym wątku, w tym motywie turystyki religijnej musi też być ten wątek właśnie religijny, czyli ten, który odwiedza sanktuarium, odbywa tam akty kultu, modli się, uczestniczy w nabożeństwach, chociaż pewnie na pierwszy cel, trudno powiedzieć, wyznacza sobie poznanie danego miejsca.
Ale rzeczywiście musimy też rozróżnić takie pojęcie turystyka kulturowa, ona jest też bardzo bliskie turystyce religijnej, ale tam na pierwszy plan wysuwa się poznanie kultury danego miejsca, więc zabytków, zwyczajów. I wśród tych elementów kultury też jest element religii. Religia też należy do kultury ludzkiej, ale my nie mówimy w tej chwili o turystyce kulturalnej. Zresztą nie wchodźmy tutaj w jakieś szczegóły, które naukowiec rozważa. My dzisiaj mówimy o sprawach takich praktycznych, dotyczących naszej religijności.
Księże profesorze, nasza ojczyzna, Polska, należy do krajów, które ten potencjał, tak można to powiedzieć, pielgrzymkowy, religijny mają ogromny. W naszej ojczyźnie rejestruje się obecnie około 800 sanktuariów. 800 sanktuariów. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach w Polsce powstały nowe sanktuaria, sanktuarium w Tyńcu Legnickim, Męki Pańskiej, w Żołędowie, sanktuarium świętego Huberta, sanktuarium w Nowym Sączu, świętej Rity. Też ta przestrzeń pielgrzymkowa się stale rozwija, są nowe szlaki pielgrzymkowe, szlak świętego Jakuba, który się rozwija bardzo prężnie, szlak Maryjny Światło ze Wschodu. Jak dobrze duszpastersko i ewangelizacyjnie tą przestrzeń właśnie pielgrzymowania, przestrzeń świętą wzbogacić?
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku z poprzedniego pytania. To pragnienie człowieka poszukiwania Boga na szlakach pielgrzymkowych czy też turystycznych, ono było zawsze w świadomości ludzi od pradawnych czasów. I wydaje się, że mimo różnych zmian kulturowych w świecie, wiadomo, że następuje laicyzacja, czy powiedzmy te nowe prądy kulturowe w Europie, gdzieś tam na dnie serca ludzkiego jest zawsze poszukiwanie czegoś, co jest poza tą ziemią, czegoś, co jest nadprzyrodzone. Człowiek jest stworzony przez Pana Boga i co by o nim nie powiedzieć, on ma pragnienie spotkania się z tym Bogiem, chociaż go nie zawsze do końca potrafi zdefiniować, nie zawsze sobie potrafi wyobrazić, ale wie, że jest jakaś istota nadprzyrodzona i on chce z tą istotą nadprzyrodzoną się spotkać. Prawda? Spotkać się często przez pośrednictwo świętych. Święci są może bliższy człowiekowi, bo to byli ludzie. Pośród świętych jest pierwsza Matka Boża Maryja. Mamy chyba największą ilość sanktuariów maryjnych w tej chwili, ale są sanktuaria świętych i ci święci podprowadzają człowieka do Chrystusa, do Pana Boga. Podprowadzają przez przykład życia, przez powiedzmy prywatne objawienia, które otrzymywali, bo często sanktuarium powstaje na bazie prywatnych objawień, niekoniecznie zatwierdzonych przez Kościół. Ci święci realizowali jakieś dzieła miłosierdzia, gdzie ich inspiracją była religia. I w ten sposób oni nas podprowadzają do Pana Boga. Te ścieżki podprowadzenia, jakbym to mógł powiedzieć, one są różne. I my tam znajdujemy w tych sanktuariach właśnie tego rodzaju ścieżki. I teraz duszpasterstwo będzie w istocie swojej polegało na tym, żeby człowiekowi ten proces ułatwić. Człowiek ma pragnienie w sercu, a Kościół przez swoje duszpasterstwo pomaga mu to pragnienie zrealizować, pokazuje mu jakąś drogę, taką konkretną realizacji, podsuwa mu formę tego wędrowania, podsuwa mu program tego wędrowania, który nazywamy, powiedzmy, w tym wypadku programem religijnym pielgrzymki. Podsuwa mu jakieś motywy do przemyśleń, teksty biblijne, które by odpowiadały danej sytuacji. Podsuwa mu rozmaitego rodzaju nabożeństwa, które zapalą go duchowo. Tych nabożeństw przecież mamy mnóstwo, prawda? Kościół eksponuje też życiorysy tych świętych, pokazuje piękno ich życia. No po cóż się beatyfikuje czy kanonizuje świętych? No, u naszego świętego Jana Pawła II często słyszeliśmy to zdanie, że pokazać, że świętość jest możliwa do zrealizowania w każdym stanie życia i zapalić innych, żeby tym przykładem świętych. Sanktuaria pokazują teraz, prawda, konkretne przykłady. Spotykamy się, tu jest święty Stanisław, tam jest święta Rita, prawda, tam jest ojciec Pio, czy wielu, wielu, wielu jeszcze innych. Jak się wejdzie do sanktuarium, zobaczy się na przykład opowiem o tym ojcu Pio przed chwilą. Zobaczymy ten szpital, który on tam zbudował, San Giovanni Rotondo, to od razu widzimy, że to nie była jakaś fikcja, to nie była jakaś fantazja, tylko to jest coś konkretnego. Ten szpital stoi, prawda, w tym miejscu. Czy zobaczymy, prawda, jakieś inne dzieła świętego brata Alberta i tak dalej.
Księże profesorze, to jest bardzo ważne też pod takim kątem, że często na szlak pielgrzymkowy wychodzą właśnie takie osoby, które gdzieś szukają wiary albo są nawet niewierzące, jakby wychodzą jako turyści i później okazuje się, że dochodzą do miejsca świętego i mówią, że to nie była wędrówka, to była pielgrzymka.
No tak, i tu właśnie pokazuje się nam ten element duszpasterski, ja powiedziałbym jeszcze innym zdaniem ewangelizacyjny, bo człowiek może do swojej parafii nie pójdzie, może z jakichś tam przyczyn jego osobistych, może zerwał kontakt ze swoją wspólnotą, ale na wycieczkę pójdzie, prawda? Może zachęcony przez kolegów, koleżanki, przyjaciół, chodźmy, przejedźmy się, masz czas, będzie tam piękna, miła atmosfera, zobaczymy coś po drodze, zobaczymy nowe widoki. I teraz ten człowiek wchodzi w tą sferę sakrum i duszpasterstwo musi umiejętnie prowadzić tego człowieka, podsuwać mu delikatnie dobre myśli, prawda, i podsuwać mu przede wszystkim Słowo Boże. I w ten sposób go powolutku zbliżać ku Panu Bogu. I ja uważam, że właśnie pielgrzymowanie jest dzisiaj jednym z takich bardzo ważnych narzędzi ewangelizacyjnych. Wśród, no już nie mówimy o świecie, ale mówmy o Polsce, czy mówmy o Europie. Ja spotkałem się z takim zdaniem, że sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe będą miejscami odnowy tej dechrystianizującej się Europy. I mnie się to też tak zdaje, bo ja mam pewne swoje osobiste doświadczenia, gdzie na przykład, no nie będę mówił nazwami, ale kraju zachodniej Europy, gdzie w parafii na mszy świętej jest garstka ludzi, a kawałeczek dalej jest sanktuarium, na przykład sanktuarium maryjne, na które zbierają się tłumy ludzi i przychodzą na nabożeństwo, nie tylko w tym nabożeństwie uczestniczą z pobożnością, ale jeszcze na dodatek się spowiadają, księża przyjeżdżają z okolicy i spowiadają. We własnej parafii ich nie było, a tutaj przyjeżdżają, prawda? I to jest jakiś taki punkt odnowy. Oczywiście możemy to jakoś inaczej zinterpretować, ale moje doświadczenie osobiste jest takie. Nie można zgubić tej szansy. To jest świetna szansa dzisiaj dla Kościoła.
Księże profesorze, jak już wspomniałem na wstępie, jest ksiądz również sekretarzem w Radzie do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski i autorem takich kilku dokumentów, które już są na etapie zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, ale także jeszcze rozmów, między innymi jest to wskazania dla duszpasterstwa pielgrzymkowego, czy także wskazania dla duszpasterstwa turystów. Te dokumenty, jak powiedziałem, są bardzo ważne, choćby te wskazania dla duszpasterstwa pielgrzymów, gdyż na każdym z etapów jakby poziomów poszczególnych instytucji, czy też jakby w tej przestrzeni właśnie sakralnej, są konkretne zadania, które należałoby wykonać albo przeprowadzić. Które według księdza, profesora, takie zadania takim na tym szczeblu lokalnym, na tym szczeblu właśnie sanktuaryjnym, czy tych małych społeczności są bardzo ważne?
No cóż, są dwa dokumenty. Jeden dotyczy turystyki. Wydaje mi się, że dzisiaj ta fala turystów zwiększa się niespółmiernie. To jest już, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ale to jest 1,5 miliarda turystów w świecie. Prawda? Kościół musi coś z tym fenomenem zrobić, zwłaszcza, że turystyka często sięga, celem turystyki często są właśnie sakralne miejsca. Ludzie nie idą tam po to, żeby się modlić, ale idą, żeby zobaczyć katedrę, żeby zobaczyć jakieś piękne muzeum, które się okazuje muzeum sakralnym, albo kościoły nasze piękne, gotyckie, romańskie i tak dalej. I teraz oni tam są na miejscu. I teraz chodzi o to, żeby tym turystom, wśród tych turystów też zaangażować się, żeby im pokazać coś więcej, nie tylko zabytek, nie tylko coś, co jest cenne dla kultury danego miejsca, godne obejrzenia, ale żeby pokazać, że to jest coś, co go może podprowadzić ku tym rzeczywistościom duchowym, ku Bogu, prawda? To jest ten dokument duszpasterstwa turystycznego. Wydaje się, że to dość słabo jest rozwinięte, chociaż z drugiej strony wielu księży czy świeckich prowadzi różne inicjatywy w sferze duszpasterstwa turystycznego. Może innym razem będzie okazja szczegółowo na ten temat porozmawiać. Ale chodzi też o takie uporządkowanie, uświadomienie sobie w tym, powiedzmy, niewielkim dokumencie są wskazane takie najistotniejsze punkty ciężkości tej posługi. I to nie tylko kapłanów. Pamiętajmy, że duszpasterstwo turystyczne i pielgrzymkowe także to też domena ludzi świeckich. To nie tylko kapłan prowadzi taką grupę, ale współpracuje z nim czy to przewodnik, czy pilot, czy jakaś inna osoba wychowana w ruchu, stowarzyszeniu kościelnym, która potrafi na przykład organizować modlitwę, potrafi objaśnić sens zabytków chrześcijańskich, prawda? Potrafi zorganizować życie religijne w trakcie takiej podróży. I myślę, że w tych małych takich dokumentach właśnie o to chodzi, żeby uświadomić, że to są te przestrzenie, które są przestrzeniami zaangażowania Kościoła. Gdy chodzi o samą pielgrzymkę, to my jesteśmy świadomi tego, że pielgrzymka jest miejscem duszpasterstwa, ale turystyka chyba się wydaje jakby tak mało zauważalna, że jest tą nową szansą ewangelizacji. I to, co ja na początku powiedziałem o turystyce religijnej, to jest ta przestrzeń ewangelizacji. Tamte dokumenty chcą to w jakiś sposób wyeksponować i pokazać też bardzo takie konkretne rozwiązania. Oczywiście one nie wymienią wszystkich możliwych sytuacji. Każdy z nas musi sam myśleć, szukać jakichś szczegółowych sposobów, ale uczulą, prawda, co moglibyśmy w trakcie tej drogi zrobić, żeby podsunąć tę myśl religijną człowiekowi.
Księże profesorze, trochę mamy mało czasu w tej naszej audycji, ale w tym dokumencie wskazań na duszpasterstwa pielgrzymów pięknie ksiądz opisuje etapy, stacje pielgrzymki, bo pielgrzymka nie rozpoczyna się w momencie, kiedy wchodzimy do autokaru czy przekraczamy próg parafii, ale właśnie ten etap przygotowania do tej pielgrzymki, następnie samą drogę, nawiedzenie miejsca świętego i drogę powrotu do miejsca zamieszkania i to, co dzieje się już później, po powrocie do domu.
No tak, to jedna najpierw uwaga, że to nie jest moje, tylko myśmy razem pracowali. No może jestem tym redaktorem takim głównym, ale to są też pewne doświadczenia zbierane od wielu ludzi. Pielgrzymka ma swoje etapy, prawda? Warto sobie to uświadomić, że każdy etap ma jakiś swój cel. Zawiązanie wspólnoty pielgrzymkowej, bardzo ważna rzecz, prawda? Ustawienie intencji tej pielgrzymki. A po co ty idziesz, człowieku, na to? To jest ten wstęp do pielgrzymki. Pobłogosławienie na drogę. To nie jest zwykła wycieczka, gdzie my sobie wsiadamy do autokaru, mówimy dzień dobry, jedziemy. Tylko tu nas żegna proboszcz, błogosławi nas na drogę, prosi o opiekę Bożą. I teraz zatrzymanie się w różnych miejscach. To są tak zwane stacje dalsze po drodze. Jest to odpoczynek fizyczny. Człowiek musi w drodze odpoczywać, ale dokonuje się tutaj też odpoczynek duchowy. Duchowy odpoczynek to jest przemyślenie jakichś spraw duchowych, znaczy jakieś nabożeństwo, forma modlitwy w trakcie tego odpoczynku. I wreszcie wszystko to nas przygotowuje do tego centralnego spotkania, tej głównej stacji, którą jest to najważniejsze sanktuarium, które nawiedzamy. Może będzie więcej tych sanktuariów, ale pewnie któreś z nich jest takie najistotniejsze, żebyśmy tam przeżyli niejako szczyt. A potem nie zapomnijmy, że wracamy do domu i teraz ten duszpasterz czy prowadzący musi pokazać niejako most pomiędzy pielgrzymką a życiem codziennym. Ostatnie dni czy godziny pielgrzymki ukierunkowują na codzienność życia. Pielgrzym nie będzie zawsze pielgrzymem, prawda? Pielgrzym wraca do domu, do rodziny, do pracy i teraz te wartości, które zdobył, przemyślał w czasie pielgrzymki, on je ma wcielić w codzienność. I chodzi teraz właśnie ten ostatni etap pielgrzymki, żeby pomóc człowiekowi przenieść to wszystko w życie codzienne.
Tak, proszę księdza, czego więc należy unikać podczas pielgrzymki?
No ja to tak zawsze mówię o tym pośpiechu. My jesteśmy ludźmi bardzo pośpiesznymi. Dzisiejszy świat biegnie, jest taka neuroza, bym to nawet nazwał. I teraz człowiek przez to nieraz nie potrafi się zatrzymać, zastanowić nad ważnymi sprawami życia, bo wiadomo, że każda ważna sprawa życia wymaga pewnego wyciszenia, spokoju, wyjścia z tej nerwowości dnia. I teraz niestety, ale i w turystyce, i także w pielgrzymowaniu przenosi się ta atmosfera pośpiechu, nerwowości. I powiedzmy, no wpadamy do sanktuarium, bo mamy tylko pół godziny czasu. Już zegarek nam tika, że autobus czeka i jest do następnego sanktuarium 100 kilometrów. Musimy tam zdążyć. Skonstruujmy tak program pielgrzymki, żeby znaleźć czas na chwilę osobistej modlitwy, refleksji, takiego wyciszenia się. W sanktuariach są takie miejsca, specjalnie też przygotowane, kaplice adoracji, czy może park wokół sanktuarium, gdzie jest taka atmosfera, zieleń, przyroda, schowanie się niejako od tego ruchu codziennego. Na przykład dróżki kalwaryjskie, mam tutaj na myśli obraz tych dróżek kalwaryjskich pod Krakowem. I wobec tego, prawda, wyhamujmy to. Może czasem mniej treści, a więcej refleksji, prawda? Może nie dajmy się tak gonić, prawda? I może zrezygnujmy z jakichś punktów programu pielgrzymki na rzecz pogłębienia, prawda? To jest jedyna szansa, że mamy tych ludzi na pielgrzymce przez 24 godziny. Pielgrzymka trwa powiedzmy 10 dni, bo jedziemy tam gdzieś do Włoch, do sanktuariów włoskich. Mamy 24 godziny. Prawda? To jest wielka szansa, żeby tym ludziom dać czas właśnie do osobistego przemyślenia. Nie przeładować ich wiadomościami. Dzisiaj każdy sobie otworzy w internecie, w książce, w drukowanym przewodniku, może sobie poczytać wieczorem w hotelu, może sobie to potem w domu, jak wróci, przeczytać albo wcześniej. Natomiast na trasie pielgrzymki dajmy czas. Może nie przeładowujmy ilością informacji i programu, a dajmy czas, żeby ten człowiek spotkał się osobiście z tym miejscem, żeby wyczuł jego atmosferę, żeby zastanowił się nad daną postacią jakiegoś świętego, który w tym miejscu działał, prawda? A to wymaga takiego wyciszenia i czasu spokojnego.
Książę profesorze, na koniec chciałem zapytać jeszcze taką jedną kwestię, ponieważ, jak powiedziałem, zbliżają się wakacje i wielu z nas będzie podróżowało, będzie w wielu miejscach także świętych, ale także miejscach turystycznych i potrzeba tam, aby był właśnie Eucharystia, msza święta. Mamy takie dobre przykłady, nie wiem, w Europie Zachodniej, gdzie są tablice informacyjne choćby dotyczące, kiedy jest msza święta i tak dalej. To pomaga turystom, prawda, w tym, żeby w tym uczestniczyć. Takie dobre praktyki na koniec, które by ksiądz wskazał właśnie na tego duszpasterstwa też turystów w takich miejscach wypoczynkowych, gdzie niekoniecznie jest miejsce święte.
No, drogowskaz, wiadomo, internet dzisiaj ma ogromną ilość przekazania wiadomości, prawda, ale ja myślę, że też obecność duszpasterza czy świeckiej osoby, która współpracuje z duszpasterzem na miejscu, która przywita tych pielgrzymów, która ich pozdrowi, która będzie gotowa do jakiejś właśnie omówienia tego miejsca, dobrej informacji. Powiem też, żeby był gotowy nawet i tą mszę świętą dodatkową odprawić ksiądz, czy powiedzmy sobie, żeby dyżurował w konfesjonale. To jest niezwykle ważne, prawda? Ludzie na pielgrzymce czasami właśnie są gotowi do takich przemyśleń duchowych i gotowi są do spowiedzi, prawda? U siebie nie pójdą, prawda? Ale oczywiście to, co Pan powiedział, te techniczne sprawy, dobre oznakowanie dojazdu do sanktuarium, prawda? Jest taka ciekawa też inicjatywa. W Niemczech spotkałem, w Austrii, kościołów przy autostradzie. Pielgrzymi nieraz rzeczywiście tego czasu nie mają, a tam zatrzymają się, na parkingu jest kościół, kaplica, gdzie można odpocząć, ale też można się pomodlić, na przykład mszę świętą odprawić z grupą pielgrzymkową. To jest też taka ciekawa inicjatywa, może i w Polsce się przyda.
Bardzo księdzu profesorowi dziękuję za to spotkanie. Wiele wątków dotyczących tej turystyki religijnej, pielgrzymowania jest do omówienia. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda spotkać może po wakacje na temat ten porozmawiamy. Przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Maciej Ostrowski, który jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i także sekretarzem Rady do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, ale może przede wszystkim także diecezjalnym duszpasterzem turystów i pielgrzymów, który od wielu, wielu, wielu dziesiątków lat właśnie pielgrzymuje praktycznie z wieloma osobami po całym świecie. Dziękuję książę profesorze za to spotkanie.
Szczęść Boże i miłych, głębokich przeżyć na tych drogach i pielgrzymkowych, i turystycznych.
Tak jest. Podpisuję się pod księdza życzeniami. Wszystkim życzymy szczęść Boże na ten pielgrzymkowy szlak i na te przygotowania już do okresu wakacyjnego. Serdecznie pozdrawiamy z pięknego Krakowa. Szczęść Boże.